Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A my od zawiłości prawnych, które będą dyktować rytm naszej polityki w najbliższych dniach, a może i tygodniach, a może i miesiącach, bo no, praworządność, będziemy się bić. Jak na razie pan minister Bodnar będzie ustawę przedstawiał, a potem będzie się spowiadał przed justicją, a może i przed silnymi razem. To będzie ciekawy spektakl polityczny, a my trochę do mniej spektakularnej, a może spektakularna to jest, ale nie jest to spektakl być może, czyli kwestii relacji polsko-ukraińskich po dymisji ukraińskiego ministra spraw zagranicznych. W naszym studiu Agaton Koziński, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry. Też obawiam się, że to będzie spektakl i to rozpisane na wiele aktów, wiele miesięcy.
To prawda. Walka o praworządność musi trwać.
Nie, mówię o relacjach polsko-ukraińskich również.
A to również będzie
spektakl. A spektakla go swoją drogą obserwować wsparcie, bo naprawdę Justitia ma prawo być głęboko zawiedziona, uśmiechnięta tym rządem, skoczą premierowi do gardła i to może być jedno z jego najtrudniejszych starć w karierze politycznej.
A to tylko, że przejdziemy, bo temperament Agatona już ciągnie do polskiej polityki, ale no to też jest polska polityka. Pan minister Kuleba no, zszokował polską opinię publiczną na kampusie Polska Przyszłości. Dymisja chyba nie jest tylko i wyłącznie pokłosiem tej wypowiedzi. Głębsza przebudowa w ukraińskim rządzie. Nawet ktoś mówi o relacjach polsko-ukraińskich, w którym one są w momencie i czy powinniśmy liczyć, że zmiana na fotelu to jest także szansa na zmianę w relacjach między Warszawą a Kijowem, panie redaktorze.
A czy to jest nie tylko zmiana na fotelu, to rzeczywiście jest przebudowa 1/3 ukraińskiego rządu, zmiany na poziomie wicepremiera. Także tutaj poszło to bardzo głęboko, bardzo szeroko. Mam nadzieję, że z korzyścią dla Ukrainy, aczkolwiek zawsze w takiej sytuacji, jak jest Ukraina, wszelkiego rodzaju zawirowania polityczne są problemem. No, z drugiej strony słyszymy non-stop o tym, no, przykład pierwszy z brzegu, że 10% dostaw zagranicznych nie dociera na linię frontu pomocy, bo gdzieś tam rozpływa się w powietrzu. No i gdyby znalazł się rząd, który umiałby z tą patologią sobie poradzić, byłoby to dla nas wszystkich bardzo dobra wiadomość, bo i obrona Ukrainy byłaby bardziej efektywna i ta pomoc byłaby zwyczajnie niemarnowana na to, żeby ktoś sobie budował prywatne wille na krzywdzie walczących Ukraińców. No to mam nadzieję, że rząd pójdzie w tym kierunku i tymi wyzwaniami się zajmie. Też nie wiązałbym tej dymisji z wypowiedziami Dmitra Kuleby na kampusie Polska w rozmowie z Radosławem Sikorskim. Radosław Sikorski dopiero wczoraj do tego się odniósł. No, lepiej późno niż wcale, można
tak,
by powiedzieć.
Tak, był świadkiem tych słów.
Tak, bo siedział, był moderatorem dyskusji.
Wtedy tamten, nie zareagował, no, zabrakło mu refleksu, tak, nie wiem czego.
Ale wyszedł z założenia, że jest moderatorem. Moderator jest po to, żeby czasu pilnować, a nie po to, żeby polemizować. No, pewnie tak. Wielokrotnie moderuję różnego rodzaju imprezy, wychodzę z takiego założenia, no ale nigdy ich nie moderowałem, pełniąc jednocześnie funkcję aktualnego ministra spraw zagranicznych. Aktualny minister spraw zagranicznych powinien pamiętać, że jednak nie jest moderatorem, tylko przede wszystkim ministrem i pewne rzeczy blokować. Natomiast już abstrahując od tamtego faktu, bo te słowa padły, te słowa są bardzo ważne i warto je zapamiętać i paradoksalnie dla takich dyskusji jak teraz, może nawet lepiej, że one wybrzmiały, bo ja się boję czegoś innego. Ta dymisja była pewnie spodziewana, u nas przecieków za dużo o niej nie było, ale pewnie Dmitrij Kuleba czuł, że grunt mu się pali pod nogami. Ja się bardzo obawiam, że on powiedział coś w rodzaju swojego politycznego credo. To, że przestaje być ministrem, nie znaczy, że przestaje być politykiem. On to jest człowiek ambitny, człowiek, który zbudował sobie kontakty, który zbudował sobie rozpoznawalność.
I uznał, że do swojej teczki doświadczeń politycznych dołoży spór z Polską, że jakby
nie tyle dołoży w spór Polską.
Polacy, oddajcie posady nasze
doświadczenia z Ukrainą są różne. Dramat Ukrainy przeżywamy my wszyscy. Wszyscy czujemy się, jakbyśmy my wszyscy trochę walczyli na tej linii Dniepru o wolność za naszą i waszą. To jest paradoksalnie hasło, które wszyscy znamy. Paradoksalnie po raz pierwszy realizuje się w odwrotną stronę, ale my tych Ukraińców świetnie rozumiemy. No ale z drugiej strony też widzimy, że idzie jak po grudzie wiele kwestii, które wydawać by się powinno być dawno załatwionych, unormowanych.
To być oczywistość po 24 lutego.
Powinna być oczywistość po 1991 roku, gdy Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, wyłączając się ze Związku Radzieckiego. Takie elementarne kwestie jak ekshumacja ofiar. Ja rozumiem, że oni mają problem z banderą i nie umieją się od niego jednoznacznie odciąć, bo po pierwsze to jest jeden z nielicznych bohaterów ukraińskich. Oni mają to trzeba brać zawsze pod uwagę. Ten poczet, Polska poczet bohaterów, gdyby powiedzmy, pojawiły się jakieś haki brudne, haki czarne, karty z historii Tadeusza Kościuszki, które nic nie mam do Tadeusza Kościuszki. Proszę, wybrałem przykładową osobę z naszej historii, to nawet gdyby ten Tadeusz Kościuszko wypadł z panteonu wielkich Polaków, to tych wielkich Polaków jest taki gąszcz, że powiedzmy, stać nas na komfort zrezygnowania z jednego. Przepraszam za trochę cyniczne, skutowe wyjaśnienie, ale chcę, żeby myśl wybrzmiała. Ukraińcy takiego pocztu nie mają, bo zwyczajnie ich państwowość jest dużo krótsza i nie mieli kiedy tego pocztu sobie uformować, dlatego tego bandery tak bronią. I to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że to jest kwestia historyków, kropla drąży skałę. Dyskusje historyczne na Ukrainie były przez dziesięciolecia zamrożone, nigdy właściwie ich nie było. Ten rynek historyczny, państwo dzisiaj gościliście profesora Andrzeja Nowaka, wybitnego historyka, ale jest wybitnym historykiem, bo od kilkudziesięciu lat my go słuchamy. Ukraińcy nawet nie zdążyli sobie stworzyć historyków, których lubią, których cenią, którzy poważają, bo nigdy tego typu dyskusjami nie głębiej nie wchodzili. To jest ta właśnie słabość Ukrainy jako państwa, które cały czas się kształtuje. I w tym sensie Bandera może być skomplikowana, ale ekshumacja, kwestia elementarna. Dlaczego nie można tak prostej rzeczy rozwiązać? W kwestiach ukraińsko-niemieckich to można było rozwiązać, w kwestiach ukraińsko-polskich nie można było tego rozwiązać. No i ja rozumiem, że właśnie na takim micie Dmitry Kuleba zamierza budować swoją przyszłą politykę.
Ale to by znaczyło, że na Ukrainie jest grupa, na której można tym tematem budować kapitał polityczny.
Taka grupa była zawsze, właśnie odwołuje się do tego kultu Bandery. Kult Bandery jest żywy.
Ale z drugiej strony ci, którzy mieli resentymenty wobec Polaków, to były partie, które zdobywały no po kilka procent, 2-3%, nigdy nie wchodziły do Rady Najwyższej, zawsze były na głębokim marginesie.
No nie były na głębokim marginesie, nie były w głównym nurcie, może w ten sposób, ale to nie jest po pierwsze głęboki margines, to jest zachowując proporcje, tak jak w Polsce zrobiła popularność Konfederacja. Przypomnę, że w 2015 roku ówczesna wersja Konfederacji zdobyła w Sejmie 4,79, nie weszła do Sejmu, ale już 5 lat później weszła całkiem gładko. W 2023 weszła jeszcze z lepszym wynikiem. Przypomnę, ostatni sondaż to jest 16%. Także kropla drąży skałę tego typu to jest bardziej kwestia uruchomienia. Moim zdaniem, ja się tego bardzo obawiam, Kuleba zdiagnozował, że to jest luka niezagospodarowana. Właśnie to, że nigdy nie dyskutowaliśmy o historii i granie kartą antypolską zawsze było wygodnym argumentem na Ukrainie. To jest od lat 90., jak w wewnętrznej polityce pojawiały się problemy karta antypolska, wszystkie spory o lwy na cmentarzach lwowskich, na cmentarzach we Lwowie, wystarczy przypomnieć te polskie lwy, które tam strzegą wejścia na cmentarz Orląt Lwowskich. Ile lat one były zasłonięte i był problem z kończeniem prostego remontu właśnie z takiego powodu. Ja cały czas liczyłem, że ta wojna sprawi jednak, że Ukraińcy zrozumieją, że w ich interesie nie jest sięganie po kartę antypolską, rozbudzanie antypolskich nacjonalizmów, nawet Bandera. A Bandera był przeciwnikiem. On rzeczywiście Polski nie cenił, nie lubił, był antypolakiem, ale był przede wszystkim antyrosyjski. On wiedział, że największym zagrożeniem dla niepodległej Ukrainy jest Rosja, czy Związek Radziecki ówczesny, a nie Polska. Bandera antyrosyjski spokojnie by się zmieścił w tym panteonie. Wyciszanie nastrojów antypolskich moim zdaniem jest w żywotnym interesie Ukrainy. Wypowiedź Kuleby sugeruje po pierwsze nie jest, że po drugie to jest karta polityczna, której można budować swój mit. Ja się bardzo obawiam, że właśnie po tym, co powiedział, późniejsza jego dymisja.
Że on właśnie tak to ubierze w słowa, tak?
Będzie
że
tak to można i to jest i to
nie
będzie
odchodzę
tylko.
Dlatego, bo byłem nieskuteczny, może skorumpowany.
Tylko, że Polacy mnie obalili.
Tak, Polacy mnie obalili.
I tego się bardzo obawiam. Mam nadzieję, że nie pójdzie to w tę stronę, znamy na tyle długo politykę, że słowa nie dzieją się, to nigdy nie pozostaje w próżni. Mam nadzieję, że uda się polskiej dyplomacji dopilnować, żeby ten antypolski mit w ukraińskiej polityce nie zapuścił głębokich korzeni, bo to jest nieskuteczne, powtarzam to jeszcze raz, i dla Polski, i dla Niemców, i dla Polski, i dla Ukrainy, natomiast jest sporo krajów, które takim wzniecaniem niechęci antypolsko-ukraińskiej byłyby bardzo zainteresowane.
Panie redaktorze, Agaton Koziński naszym gościem, to jeszcze zamykając ten wątek relacji polsko-ukraińskich, no nie jest tylko tajemnicą. Najpierw było zbliżenie tuż po wojnie, a potem jednak Kijów sobie przekalkulował, że lepiej z Berlinem niż z Warszawą. Pytanie, zastanawialiśmy się, że po zmianie rządów Donald Tusk, który też woli z Berlinem niż z innymi, że to może da przestrzeń do lepszych relacji polsko-ukraińskich. Tak się nie dzieje. Czyli ta 9 miesięcy tej ekipy to nie jest jakieś odbudowanie relacji polsko-ukraińskich.
No był ten przyjazd, teraz pojawił się apel o przekazanie, apel o samego prezydenta, o przekazanie migów 29, które są cały czas na stanie Polski.
Prezydenta Zełenskiego od razu odmowa polskiego
tak, tak,
rządu.
Duża asertywność polskiej strony. Wydaje mi się, że dobrze, no bo tutaj jest, no, oczywiście, no, podkreślając to, co mówiliśmy na samym początku, wszyscy dobrze wiemy, że Ukraińcy w jakiś sposób walczą też o nasz interes, no ale z drugiej strony też tam sytuację na froncie odpukać udało się w jakoś mniej więcej, jest to, powiedz, nazwijmy to małą stabilizacją.
No, i... Chociaż, nie, tu się nie zgodzę, te raporty z sierpnia pokazują, że to są największe w sierpniu, największe zdobycie terytorialne Rosji od momentu tego wycofania się. W sensie,
no tak,
poza tą pierwszą...
No, z drugiej strony Ukraińcy jakieś tam delikatne postępy dokonali w kierunku kurskim, wchodząc na terytorium Rosji, zajęli 1% tego terytorium, które Rosjanie zajęli na Ukrainie. No 1% to mało, ale lepszy ryc niż nic. Także no i oni też są tam w ofensywie. No.
Tak, ale tutaj front się ruszył.
Znaczy front się rusza, no tak, ale tutaj jest to w tym sensie, że dynamiczna sytuacja to by była, gdyby podchodzili pod Kijów. No to mam na myśli. Czy chociażby pod Charków. No póki co to są walki o mniejsze ośrodki i takie walki zawsze będą tam 2 kilometry w jedną, 2 kilometry w drugą. Taka wojna pozycyjna. Dynamicznie pozycyjna, czy jak teraz chyba to bardziej pasuje termin wojna manewrowa. To nie jest tak, że Ukraińcy są na musiku. To nie jest właśnie 24 lutego 2022 roku, gdy autentycznie wydawało się, że w ciągu maksymalnie tygodnia Kijów upadnie i było takie realne ryzyko. I całe szczęście tego ryzyka udało się odniknąć. Jesteśmy lata świetne od tamtego zagrożenia, które zagrażało państwowości ukraińskiej. Także tutaj i widać wyraźnie, że Ukraińcy wykorzystują wojnę do prowadzenia polityki. Oczywiście oni są cały czas w bardzo trudnej sytuacji, najgorszej sytuacji. Oni biorą na siebie całość uderzenia, ale mam nadzieję, że ten nowy minister spraw zagranicznych będzie jednak umiał tę sytuację poukładać w ten sposób, że pamiętać, że obie strony mają swoją wrażliwość. My pamiętamy, wydaje mi się, bardzo mocno o wrażliwości ukraińskiej i dajemy z siebie bardzo dużo empatii w kierunku empatii mierzonej finansowo, mierzonej sprzętem wojskowym.
I dostajemy w zamian.
Wypadałoby
co?
Też empatii słuchać w drugą stronę. No na razie obserwujemy tylko czystą, cyniczną bardzo często politykę, trochę na zasadzie dzieli rządź. No, Ukraina nie jest w sytuacji, gdy może prowadzić taką politykę, zwłaszcza wobec krajów, które naprawdę bardzo mocno się z nią solidaryzują.
Panie redaktorze, to na koniec naszej rozmowy przejdźmy jednak do spraw krajowych. Nieoczekiwanie, to spojrzałem sobie, mam dla tych państwa, którzy nas nie oglądają na kanale YouTube Radia Wnet, to opowiem, że mam laptop przed sobą, a tutaj platformę X 30 minut temu dokładnie Donald Tusk wrzucił tweeta: Orliki wracają. Znak wykrzyknienia. Też bym pobiegał. Taka buźka, emotikon, który mruga oczkiem. A wszystko jest z komentarzem do filmu, gdzie występują dzieci razem z gwiazdami sportu. Biegają po orliku właśnie i z orlika na stadion się udają. Twarzą tej akcji jest Robert Lewandowski, który występuje w tej zajawce rządowego programu www.zorlikanastadion.pl. Orliki wracają. Donald Tusk zatrzymał się w roku 2009-2007 i nie jest w stanie pójść dalej, bo wiele osób mówi, patrząc na 9 miesięcy rządów, że Donald Tusk faktycznie trochę już jest jak dinozaur w polityce i te orliki też tak wyglądają, jakby tylko odgrzewane kotlety nam serwowano.
Znaczy nie, no bardziej orliki są tutaj bardziej symbolem, mówię to w cudzysłowie, odzyskaliśmy nasz kraj. To niestety polityka w Polsce się tak bardzo mocno spolaryzowała, że zwolennicy PiS-u śpiewają w kościołach ojczyznę wolną, racz nam zwrócić, panie, i śpiewali to przed 2015 rokiem, ale po 1989. Tak samo teraz logika Platformy Obywatelskiej, zwolenników Platformy Obywatelskiej, czy właśnie Silnych Razem, o których mówiliśmy wcześniej, jest dokładnie tak samo, tylko oni gumkują słowo, aż tam zwrócić panie, no bo oni bytów, które są wyższe od nich, w żaden sposób nie uznają. To nie jest myślenie w kategoriach zbawienia, tylko myślenie w kategorii dokopania przeciwnikom politycznym, dlatego ich hasła są wulgarne, a nie wzniosłe. Ale motywacja jest dokładnie ta sama. Niestety głęboka polaryzacja Polski jest faktem. Pogłębia się ona coraz bardziej i każdym tego typu wpisem właśnie Donald Tusk utwierdza tych wszystkich swoich zwolenników z Silnych Razem, że wreszcie jest tak, jak powinno być, bo oni uwierzyli w mit orlików, że orliki jako symbol sukcesu Polski, im to w zupełności idzie, jak włoskie pociągi jeździły po polskich torach, nieważne, że jeździły jeździły z połową dopuszczalnej prędkości. Ważne, że jeżdżą, bo to Platforma kupiła, w związku z tym na pewno są najlepsze. I takie jest
ten... Dobrze, ale myśmy się nie zmienili, znaczy w sensie nie jest tak, że jednak, okej, okay, część Polaków, Orliki to po prostu cud, miód i szczyt rozwoju, ale wydaje się popularność hashtagu tak dla CPK. Są zbierane podpisy, one się pewnie zbiorą, jednak jest jakaś energia społeczna w tradycyjnie niepisowskim elektoracie, że jednak chcemy czegoś więcej niż Orlika.
Znaczy, no, ja też mi się taką wydaje, że tutaj pod tym względem Donald Tusk przestrzeliwuje, że wysyła sygnały do Silnych Razem. Silni Razem będą zachwyceni wszystkim, co nie jest pisowskie, obojętnie co Donald Tusk zrobi. Ważne, żeby to w żaden sposób było coś innego niż pisowskie i już jest super. Dlatego też właśnie to CPK idzie tak bardzo opornie. I nawet ja tutaj nie wierzę, żeby Donald Tusk miał jakieś własne poglądy w tych kwestiach. On tylko i wyłącznie kieruje się interesem politycznym, robi to, co mu politycznie się opłaca. Dlatego z CPK nie mógł zrezygnować, bo jednak presja była zbyt silna, ale on nie może CPK też zbudować, bo presja z drugiej strony właśnie tych Silnych Razem, najtwardszego elektoratu Platformy Obywatelskiej, któremu to trzeba oddać. Platforma przeszła swoje najchudsze lata i utrzymała się na powierzchni
ale
politycznej.
Z drugiej strony, to nie jest tak, że jak Donald Tusk powie w poniedziałek CPK to zbrodnia i niszczenie ludziom życia, po poniedziałku będzie wtorek, Donald Tusk powie CPK budujemy, to jest nasza wizja rozwoju, to i tak twarde elektorat Platformy powie cudownie wodzu, nieważne,
właśnie nie powie tego. Właśnie tutaj
dlaczego?
Jest... On się na tyle zrobił asertywny, że CPK, mówię to w cudzysłowie, stało się zbyt pisowskim projektem, żeby go tak po prostu w łatwy sposób zaakceptować. Dlatego jak Donald Tusk mówił...
Błogosławi i przytać swoją pieczęć, to jest za mało?
Nie, ale przecież on przybił swoją pieczęć. Tylko mówił to tak smutną miną, był tak przerażony tym wszystkim, jak on to... O Boże, ja muszę naprawdę na to CPK się zgodzić. Zgodził się w ten sposób, że on bardziej się nie zgadzał niż zgadzał. Terminy zostały rozwleczone w sposób maksymalny. Liczba peronów okrojona bodajże o 1/3. To wszystko jest w międzyczasie wsadzone nie wiadomo po co, przepalane pieniędzy, remont Okęcia, którego się wyremontować zwyczajnie nie da. To jest bardzo fajne lotnisko, ja je bardzo lubię, ale to jest fajne lotnisko na lata 70., 80., gdy podróż samolotem była podróżą luksusową. Dzisiaj jeżdżenie samolotem, latanie samolotem stało się właściwie tak dostępne jak taksówka. No, owszem, taksówki też są drogie, ale w sumie każdego na tą taksówkę co jakiś czas stać. Samolotem stało się podobnie. Potrzebujemy lotniska, które jest adekwatne do ambicji Polaków. No i przede wszystkim ten bardzo tutaj czekam, ale rozumiem, że to mnie właśnie najbardziej męczy, no bo argumentacja za CPK jest dwutorowa. Z jednej strony potrzebujemy dużego lotniska, ale druga rzecz, komponent wojskowy pomijam. Potrzebujemy lotniska cargo, które pozwoli Polsce poważnie wejść na rynek przesyłania towarów. Bycia mostem między Europą Zachodnią a Dalekim Wschodem. I to jest potężny argument na rzecz tego. Właśnie tutaj CPK ma powstawać, o cargo nie ma ani słowa, a tutaj weryfikacja, czy to był mit, czy rzeczywiście jakby zespół pana ministra Laska też policzył to cargo i wyszło mu, że się opłaca. Pamiętam raport z 2010 roku rządu Platformy Obywatelskiej, ówczesnego ministra Cezarego Grabarczyka, tak, że to cargo absolutnie się opłacało i to jest duży biznes, pieniądze do wzięcia, tym bardziej, że w okolicy nie ma adekwatnie dużego lotniska, które by tego typu bramę do Europy mogłoby pełnić.
Patrząc politycznie na to lotnisko i na te Orliki, Donald Tusk jest w stanie utrzymać, bo o tym mówi się już wprost, że rząd ma sondaże, które pokazują, że jednak zniechęcenie rośnie. To chyba najładniej ujął Władimir Czarzasty, który czasami potrafi sprawną polszczyzną się posłużyć. Opisał tak, w naszych badaniach widać, że w opinii elektoratu rząd złodziei zastąpił rząd leni. I teraz trzeba jakoś tą kalkę, czy tą łatkę rządu leni jakoś zbyć. I pytanie, czy Donald Tusk jest w stanie pokazać Polakom, że nie tylko umie rozliczać, ale lubi też rządzić.
To są dwie kwestie. Żeby zaspokoić swój elektorat, który daje zwycięstwo w wyborach. Sondaże pokazują, że Platforma już wyraźnie prowadzi w sondażach. I pewnie do tego wystarczy...
Ostatni sondaż Rzeczpospolita mam trochę pod ręką. 1,5 punktu procentowego.
A, to przepraszam, tego sondażu nie widziałem. No,
to
widziałem ten wcześniejszy 3, sondaż.
3,5 dla Platformy. 3,19 dla PiS-u, okay, więc
no
to
w
jest
razie widać,
prowadzenie...
że trzecia droga tu się w tym sondażu umocniła, Konfederacja tak. Słabo, taka tutaj trochę pod prąd innym sondażom, gdzie pokazują Konfederację mocniejszą,
właśnie,
a trzecią drogę słabszą. No to w każdym razie to nie jest to jednoznaczne. No, Platforma prowadzi, to jest wyraźne i moim zdaniem dla Platformy, elektoratu Platformy w zupełności wystarczyłyby skuteczne rozliczenia. Poprzedników, gdyby udawało się, no ale jeżeli te rozliczenia wyglądają w ten sposób, że Marcin Romanowski wychodzi z aresztu po 24 godzinach, bo ktoś nie dopatrzył kwestii, bo ktoś nie dopatrzył kwestii immunitetu. Okay, jeżeli pan Kuczmierowski w Londynie niby zatrzymany, ale rozprawa ekstradycyjna dopiero w lutym,
wyborcom
nie ma się czym pochwalić.
Wystarczą rozliczenia, ale Donald Tusk rządzi nie dzięki temu elektoratowi. Rządzi dzięki trzeciej drodze i lewicy. I szczególnie ten pierwszy elektorat trzeciej drogi, jest pytanie, czy mu same rozliczenia wystarczą.
A czyli no tak, pytanie, czy ten elektorat jeszcze istnieje. Moim zdaniem ten elektorat się dużo, coraz bardziej rozczarowuje. Przede wszystkim od polityków oczekujemy skuteczności. Jeżeli Platforma będzie skuteczna choć w jednym, w rozliczeniach poprzedników, moim zdaniem wiele rzeczy zostanie jej wyważonych. Teraz przede wszystkim wyborcy trzeciej drogi są rozczarowani, bo właściwie żaden postulat z agendy trzeciej drogi jest nierealizowany. Dlatego właśnie to już nie jest trzecia droga, bo proszę zwrócić uwagę, jaki jest ostry konflikt wewnątrz trzeciej drogi o kredyt 0%. Kredyt zwodowany przez ministra z PSL-u jest najmocniej sabotowany przez ministra z Polski 2050, no bo jest pół sukcesu, nie wiedzą jak go do końca, Donald Tusk ten konflikt im podsyca, że nie jest tak jak pani minister mówi, ale sugeruje, że trochę jest na rzeczy, a trochę nie. On nie powiedział, że nie, błąd, siadaj dwuja, wypada z rządu. On powiedział, nie do końca jest tak, ale jak jest, to zawiesza głos, on porozmawia z panią minister i tutaj moim zdaniem Donald Tusk jest cały szczęśliwy, że ten kredyt 0% tak fantastycznie dzieli trzecią drogę, bo ci wyborcy, bo przede wszystkim, jeżeli trzecia droga niech sobie ma ideałów, ile chce, ale jeżeli Szymon Hołownia nawet nie jest w stanie dziecka do szkoły zapisać, no to jak taki człowiek w ten sposób jest w stanie, to człowiek o takiej skuteczności jest w stanie podejmować jakieś poważniejsze decyzje? Trzecia droga, to jednak kim są wyborcy trzeciej drogi? Wyborcy trzeciej drogi to są przede wszystkim rozczarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej, plus trochę rozczarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, i no trochę takich zapędach anty...
Gdzieś ten milion wyborców umknął.
No tak,
jednak.
I moim trochę zdaniem biologii. przez trzecią drogę przejdzie przede wszystkim do Konfederacji, bo Konfederacja zawsze ma tą premę Beniaminka, który jeszcze nigdy nie rządził, a Nóż Widelec to właśnie oni są tym Mojżeszem, który doprowadzi Polskę
partią
do ziemi obiecanej.
Protest, o czym mówił Agaton Koziński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
11.03 minuty, ja znowu przyciągam audycję, nie wiem jak to robię. Coraz więcej czasu i coraz mniej de facto. To jest ciekawe. No, ale muszę jedną rzecz powiedzieć, muszę podziękować patronom. Dzisiaj dużo o tym mówiłem. Pewnie wiele o tym zacznie mówić. Chciałem powiedzieć Donald Tusk. Wiele o tym zacznie mówić Krzysztof Skowroński. Pewnie od poniedziałku. Ja tylko podziękuję panu Robertowi, panu Dawidowi, panu Tadeuszowi, panu Zbigniewowi i jednemu anonimowemu patronowi. To piątka naszych najnowszych patronów. I przypominam, że wedle naszych rachub, mimo że dzisiaj wzrosła nam liczba patronów, to cały czas to jest około 1% tych, którzy nas słuchają, a są patronami. Gdyby to były 2%, to nie trzeba byłoby się szarpać o reklamy. Mielibyśmy pełną niezależność. To tylko sugestia do tych, którzy nas słuchają regularnie i warto, żeby patronami zostali. Taki apel na koniec dzisiejszej edycji wyborczej. Czas na serwis informacyjny.